Chciałbym, abyśmy dzisiaj mieli takie rozważanie i ktoś tam mnie pytał o jego tytuł i tak myślę, że najlepszy tytuł, jaki można nadać temu, to mój ostatni przystanek albo nasz ostatni przystanek, to byłoby nawet lepiej, nasz ostatni przystanek. I chciałbym, żebyśmy na początek czytali tekst, który jest w liście do Filipian, w 3 rozdziale i wiersz 20 i 21. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd też oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało chwale. Uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj możemy rozważać Twoje słowo. Możemy z tego słowa czerpać. Panie, Ty powiedziałeś, że Twoje słowo jest chlebem, którym człowiek żyje. Dziękujemy Ci za to, że nie musimy tylko polegać na tym fizycznym pokarmie, ale też Twoje słowo, to co do nas mówisz, jest tym, co nas wzmacnia, co nas odświeża, co powoduje, że możemy brać siłę i brać takie odświeżenie do tego, żeby wypełniać Twoją wolę. Prosimy Ciebie o to, aby to słowo dzisiaj skutecznie do nas przemówiło. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dzisiaj, kochani, jeśli pozwolicie, zanim zacznę mówić, jest tu ciepło. Dla mnie nawet już teraz za ciepło. Mogę w zasadzie z tego się tylko cieszyć, bo w ostatnim okresie, kiedy jestem poddawany chemioterapii, raczej czuję zimno. Raczej jest mi cały czas zimno, ale teraz jest mi ciepło. Słuchajcie, ja wiem, że wszyscy jakoś tak używamy takiego skrótu, stereotypu myślowego, który dotyczy końca naszego życia. Czasami też jesteśmy w takiej sytuacji, że rozmawiamy o tym, mówimy o tym, jak to będzie. I wtedy mówimy co? Że my mamy pewność, mamy takie przekonanie, że pójdziemy do nieba. I czasami widzimy niebo jako koniec. Jako koniec wszystkiego tego, co i w zasadzie niebo i już więcej nic. Ale ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj nad tym się chwilkę zastanawiali. I pierwsza rzecz, jaką tutaj chciałbym zauważyć z tego akurat wiersza, bo będziemy mówić o szeregu innych miejsc w Słowie Bożym, ale z tego miejsca jest taka, że tam tłumacze i to w wielu polskich tłumaczeniach jest użyte takie bardzo dobrze brzmiące nam słowo, bo mówi nam to słowo o tym, że niebo jest naszą ojczyzną. Tymczasem nasza ojczyzna, nawet niedokładnie, bo nasza ojczyzna jest w niebie, a nie to, że niebo jest naszą ojczyzną. Nasza ojczyzna jest w niebie. I to, tak jak mówię, to słowo brzmi bardzo przyjemnie. Wszyscy raczej w wyjątkowych sytuacjach ludzie mają złe skojarzenia ze swoją ojczyzną. Raczej ojczyzna to jest coś, z czym też wiążemy swoją tożsamość, gdzie dobrze się czujemy. Ojczyzna to jest miejsce, gdzie te wszystkie zachowania ludzi są dla nas w jakiś sposób czytelne. Nawet ojczyzna wiąże się z takimi drobnymi kulturowymi rzeczami, jak to, że obiad je się około gdzieś 17, gdy wraca się z pracy. Zauważamy, że też to się trochę zmienia. Coraz później ten ludzie jedzą obiady. Niektórzy jedzą dobrze po 18, bo wtedy kończą pracę. Ale ojczyzna to szereg rzeczy, które są dla nas ważne i które gdzieś tam z naszą tożsamością się wiążą i w związku z tym to słowo jest dla nas takie przyjemne. Podczas gdy tam jest użyte w języku greckim trochę inne słowo i to jest słowo, które dzisiaj kojarzy się z najbardziej nielubianymi postaciami w naszej rzeczywistości. Bo to słowo, które tam jest użyte, to jest słowo politeomai i to jest słowo, które, od którego pochodzi też słowo polityka, polityk. A oni nie mają dobrej prasy. Tak się zdarza, że ostatnio, jeśli ktoś mówi coś niepozytywnego, to bardzo często jest to o właśnie postaciach zajmujących się polityką. Ale to słowo ma o wiele szerszy zakres, ważniejszy zakres. Bo to słowo mówi nam o tym, że to, co rządzi naszym życiem, to, co jest podstawą wszelkich wartości w naszym życiu, to, co jest podstawą wszystkiego tego, co jest ważne w naszym życiu, jest gdzie? Jest w niebie. Nie jest tu na ziemi, ale jest w niebie. I w związku z tym też nasze rozumienie przyszłości też jest takie, a nie inne, że my tę przyszłość łączymy z niebem. Ale czy rzeczywiście jest tak, że to niebo jest podstawą naszych wartości? Czy rzeczywiście jest tak, że to niebo stanowi o tym, jak my się powinniśmy zachowywać, a czasami jak się zachowujemy? Jest taka bardzo ciekawa rzecz w Nowym Testamencie i ona wiąże się z tym, że na początku ci, którzy nawrócili się do Pana, ci, którzy byli Jego naśladowcami, Jego uczniami, to byli Żydzi, prawda? Żydzi i narodowościowo, i też jeśli chodzi o ich wyznanie. Tak to trzeba by było określić. Czyli to byli ludzie, dzisiaj byśmy powiedzieli, wyznania mojżeszowego, czyli należący do tej grupy, która wierzyła, że to, co Mojżesz ludziom przekazał, to było słowo od Boga i należy tego przestrzegać. I pierwsi uczniowie Pana Jezusa, pierwszy zbór Pana Jezusa, cały zbór Pana Jezusa, to byli ludzie, którzy pochodzili, którzy mieli tego rodzaju pochodzenie. I bardzo ciekawa rzecz jest związana z tym, że oni mieli pewne, powiem uprzedzenia, ale pewne nastawienie, a raczej wolałbym powiedzieć pewne nastawienie do pewnego, do używania różnych słów. Jedną z rzeczą, którą Żydzi unikali, ze względu na które? Trzecie przykazanie, było to, że unikali używania imienia Bóg, prawda? I też Żydzi mieli problem z tym, żeby to imię Bóg, bo imię Bóg to było Jahwe, w niektórych innych miejscach Elohim, w innych miejscach El, żeby to imię przetłumaczyć na język grecki. W języku greckim Bóg Theos, dla nich nie brzmiało to tak samo jak Jahwe. To nie było to samo co Jahwe. I w związku z tym mamy taką sytuację, że bardzo często używano pewnego zamiennika zamiast imienia Bóg, zamiast w ogóle tego pojęcia Bóg. I bardzo dobrym przykładem tego jest Ewangelia Mateusza. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale Ewangelia Mateusza jest tą taką wyjątkową Ewangelią, w której, gdy mowa jest o Królestwie Bożym, tam nie ma Królestwo Boże, takiego sformułowania, tylko jakie jest Królestwo Niebieskie. Jakbyście zobaczyli liczbę występowania tego słowa niebo, niebieski w Ewangelii Mateusza, to ona jest zdecydowanie większa niż we wszystkich innych księgach Nowego Testamentu. A to dlatego, że była to księga skierowana do odbiorcy pochodzenia żydowskiego i właśnie tam, wszędzie, gdzie mamy mowę o tym, że na przykład Jezus poszedł i zaczął głosić Ewangelię o Królestwie i tam nie jest Królestwie Bożym, tylko o Królestwie Niebios. I wszędzie tam to sformułowanie występuje. I co to dla nas dzisiaj znaczy? To dla nas dzisiaj znaczy to, że bardzo często, gdy w Nowym Testamencie spotykamy się z tym sformułowaniem, z tym słowem niebo, to jest to jak gdyby równoznaczne z tym, że autor mówi nam, czy pisze nam o Bogu. O Bogu. I my żyjemy w pewnym, czy żyjemy, czy może nie powinienem, ale zdarza nam się, że mamy pewien stereotyp. I ten stereotyp wygląda w ten sposób, że zaczynamy myśleć o tym, że ten świat jest synonimem złego, w związku z tym niebo jest synonimem dobrego. I gdy skończy się nasze życie w tym świecie, idziemy do tego dobrego miejsca, do nieba i na tym kończy się cała nasza rzeczywistość. Podczas gdy Nowy Testament mówi nam coś innego. Druga rzecz, jaka się z tym wiąże, to też pewien podział na dwie rzeczywistości w życiu ludzi. To jest zaczerpnięte niestety i przeszło do chrześcijaństwa, do poglądów chrześcijańskich, przeszło niestety z filozofii greckiej. I ten podział wyglądał w ten sposób. Wszystko, co duchowe, jest dobre, wszystko, co cielesne i materialne, jest złe. I gdy dokładnie czytamy Biblię, to zauważamy, jak bardzo Pan Bóg i Jego Słowo nie zgadza się z tym. Bo gdy Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, gdy stworzył człowieka, to co opowiada? Że to jest dobre. Gdy skończył całe dzieło stworzenia i człowiek był w tym dziele stworzenia, cielesny człowiek, on powiada, to jest dobre, to jest bardzo dobre. I musimy zrozumieć, że Pan Bóg nie patrzy w ten sposób dychotomiczny, taki podział duchowe dobre, cielesne złe. Pan Bóg patrzy w ten sposób, że w tym świecie, w tej rzeczywistości, w całej rzeczywistości, w której Pan Bóg zaprowadzał swoją harmonię, którą Pan Bóg obdarzał swoją harmonię. I tą harmonią było obdarzone wszystko. I przyroda, ale też i człowiek. Człowiek z innymi ludźmi. Adam i Ewa byli obdarzeni Bożą harmonią, pasowali do siebie. I w tym pasowaniu do siebie było to, że mogli sobie nawzajem pomagać. I byli też dopasowani do Pana Boga. Byli szafarzami Pana Boga, byli takimi przedstawicielami Pana Boga w miejscu, w którym Pan Bóg ich umieścił. I mieli dbać o to, żeby Pan Bóg mógł to miejsce traktować jako swoje, jako miejsce, gdzie mogłaby się objawiać Jego obecność. I to jest niezwykłe. Czytamy, że Pan Bóg przychodził codziennie. To znaczy, że musiało to być dla Niego ważne, musiał to lubić, żeby być w tym miejscu, żeby spotkać się z nimi. I pewnego razu czytamy, że gdy Pan Bóg ma przyjść, oni się skrywają. Oni uciekają przed tym, żeby spotkać się z Bogiem. I w końcu Pan Bóg ich znajduje, a oni mówią, Adam mówi, ale ukryłem się przed Tobą, bo myślę, że jakoś nie pasuje do Ciebie. Bo mi się nie za bardzo podoba, że Ty tak patrzysz na mnie, na to, jakim ja jestem. Pan Bóg mówi, czy czasami nie zjedliście z tego owocu, o którym mówiłem, że nie powinniście jeść? I cała historia objawia się i oni muszą się przyznać, że sprzeciwili się Bożemu przykazaniu, że popełnili grzech. I w tym momencie, gdy oni popełnili grzech, ten chaos grzechu wszedł na ziemię. Wszedł do ich życia, ale też wszedł do stworzenia. I ten chaos życia spowodował, że ziemia w końcu stała się miejscem, o którym czasami bardzo, albo bardzo często ludzie mówią, to jest piekło, to jest piekło. I gdy się czyta przeżycia ludzi, szczególnie z takich bardzo strasznych wydarzeń, gdy czytamy na przykład o przeżyciach ludzi w ciągu ostatniego wieku, w czasie II wojny światowej, a i nawet później, gdy byli zamieszani w takie sytuacje, w których właściwie jedyną rzeczą, jaką okazywana była im, to było okrucieństwo jednego człowieka dla drugiego, to prawie, że się zgadzamy z tym, że oni sami mówili, byłem w piekle. Bardzo często, gdy to są wspomnienia jakichś kombatantów, jakichś ludzi, którzy przeżyli takie trudne rzeczy, Żydów, którzy przeżyli Holokaust, bardzo często mówią o tym, byłem w piekle. Ta ziemia, o której Pan Bóg powiedział, ten świat, o którym Pan Bóg powiedział, że to jest dobre miejsce, że to jest dobre to, co On stworzył, przez chaos grzechu staje się podobny do piekła. I nic dziwnego, że my w naszym myśleniu mamy ten stereotyp, no to dobra, umieramy, zostawiamy to wszystko i idziemy do miejsca, gdzie jest o wiele lepiej, do nieba. Ale pytanie, dlaczego jest lepiej? To jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego jest lepiej? I odpowiedź jest bardzo prosta, bardzo oczywista. Tam dlatego jest lepiej, dlatego że tam jest Bóg i Jego rządy. I Jego panowanie. Dlatego tam jest lepiej. I my, naszą podstawą naszego życia, podstawą naszych wartości nie jest samo niebo, ale jest niebo pełne Bożego panowania. Niebo, w którym panuje Bóg. Niebo, w którym jest Boża obecność. Obecność, która zmienia wszystko. Gdyby niebo zostawić pustym, to ono nie miałoby żadnej wartości. Ale to dlatego, że tam jest tron Boga i że to panowanie Boga jest bardzo wyraźne, dlatego to jest dobre miejsce. I kiedyś w tej samej księdze, w liście do Filipian, w pierwszym rozdziale, chyba 23 wiersz, apostoł Paweł tak się zastanawia nad swoim życiem, nad swoim miejscem, gdzie ma się znaleźć. I mówi, no tak pociąga mnie tu, żeby być na tej ziemi i pracować, bo mogę jeszcze wiele zrobić. Ale mówi, ale z drugiej strony być z Chrystusem już tam w tej innej rzeczywistości jest daleko lepszym. I mówi na koniec, i nie wiem, co mam wybrać. I to mnie ciągnie, i to mnie ciągnie. Ale zauważcie, że on mówi, dlaczego go to niebo pociąga? Dlatego, że tam będzie z kim? Ze swoim Panem Chrystusem. Ten tekst, który czytaliśmy na końcu, 21 rozdział, mówi nam, że to nie, że historia naszego ciała się nie kończy. Historia nas jako ludzi posiadających ciała nie kończy się z naszą śmiercią. Bo co? Bo Pan Bóg mówi, jeszcze jest zmartwychwstanie. I w tym zmartwychwstaniu, wtedy, gdy ja objawię pełnię swojej mocy, kiedy ja objawię pełnię swojej władzy, okaże się, że otrzymamy wszyscy ciała, które będą jakie? Podobne do ciała Chrystusa i które będą też miały udział w chwale. To znaczy, że nic z tego chaosu, grzechu nie będzie się trzymać tych ciał. Nic z tego chaosu, grzechu, który powoduje to całe zło, to całe piekło, jak niektórzy mówią na ziemi, nie będzie się mogło do tego ciała przemienionego, zmartwychwstałego przyczepić. Ważną rzeczą jest to, że Pan Bóg mówi o sobie, że On jest Panem nie tylko nieba. Kiedy Chrystus spotkał się ze swoimi uczniami po śmierci, po zmartwychwstaniu, mamy to opisane w ostatnim rozdziale, 28 rozdziale Ewangelii Mateusza, to On im się przedstawia w pewnym momencie i mówi, dana jest mi wszelka moc, gdzie? Na niebie i na ziemi. Na niebie i na ziemi. Ja jestem też Panem tej rzeczywistości. Ja też tutaj zademonstruję to, że moje imię jest ponad wszelkie imię. Że dana mi jest wszelka władza. Że dana mi jest moc, którą mogę zmienić tą rzeczywistość. I słuchajcie, to niebo, o którym bardzo często my mówimy, o którym też bardzo często różni ludzie mówią, niektórzy malując takie obrazy, wyobrażają sobie, jak to niebo będzie wyglądać, jak to tam ta rzeczywistość będzie wyglądać. To niebo jest pewnym przystankiem tylko przed miejscem, które Bóg ma dla nas. I to miejsce, które Bóg ma dla nas, to jest miejsce Jego panowania. I to będzie miejsce panowania nad ziemią i niebem. On zademonstruje swoją obecność, zamanifestuje swoją obecność dla ziemi i dla nieba. I ja powiem tak, mnie jest wszystko jedno, gdzie ja będę, bylebym był z Bogiem. Bylebym był tam, gdzie jest Jego obecność. Boże Słowo mówi nam, że w momencie, gdy nastąpi ten niesamowity pokaz Bożej mocy w zmartwychwstaniu, to również nastąpi to, że Bóg przyjdzie na tą ziemię. Odnowioną już, zmienioną, bez tego chaosu, bez możliwości tego, żeby panował tu grzech. I gdy przyjdzie, to przyjdą z Nim również Jego święci. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, że będziemy razem, że będziemy jako święci Boga i przyjdziemy tam, gdzie będzie Jego obecność. I to będzie zupełnie coś fantastycznego, zupełnie coś innego niż do tej pory przeżywaliśmy. Trudno sobie wyobrazić, bo słuchajcie, gdy czytamy w Nowym Testamencie o tym, jak Jezus wyglądał po zmartwychwstaniu, to zdumiewa. Zamknięte drzwi, wszystko pozamykane, a Jezus nagle zjawia się wśród nich. Jak to możliwe? W pewnym momencie oni, jest Tomasz i Tomasz mówi, nie wierzę, że on zmartwychwstał. Nie wierzę, że on był z wami. Dopóki nie, i co on tam mówi? Dopóki nie włożę ręki w bok jego i palca w jego rany po gwoździach, to nie wierzę. I potem pewnego razu Jezus przychodzi, gdy Tomasz jest z nimi, czytamy. I co? Gdy Tomasz spotyka go, to nie chce już ręki wkładać w bok. Nie chce palca wkładać w jego rany. Ale tam to wygląda na to, że on pada przed nim i mówi, Pan mój i mój Bóg. Było coś w tym przemienionym Jezusie, co jednocześnie poświadczyło jego tożsamości, że to jest ten sam Jezus, a z drugiej strony świadczyło o tym, że on jest Panem i Bogiem. Niesamowite. I coś podobnego będzie z naszymi ciałami. I coś podobnego wydarzy się w tej rzeczywistości. Niektórzy ludzie wierzą tak w pewien sposób o tym, że wrócą na ziemię i w związku z tym czasami lubią chodzić po ulicach i wypatrywać ładniejszego domu i mówić, a jak ja wrócę na ziemię, to ten dom będzie moim domem. Myślę, że nic nie wiedzą o rzeczywistości. Ta rzeczywistość będzie zupełnie inna. I nikogo nie będzie interesować ten bogaty czy biedny dom. Będziemy zajęci zupełnie innymi rzeczami. I zupełnie inaczej też będziemy żyli. Będziemy żyli bez chaosu. Bez grzechu. Będziemy żyli bez tego piekła na ziemi. Czy w niebie. Wszędzie będzie panowanie naszego Boga. A my będziemy cieszyć się tym panowaniem, uczestniczyć w tym panowaniu razem z Nim. I w nas również nie będzie już tego chaosu grzechu. W naszym ciele, w naszym wnętrzu. Bo to nie jest tak, że upadki, grzechy to jest sprawa tylko naszego ciała. Czasami też dużo do tego ma nasze wnętrze. Ale gdy On przyjdzie, będziemy tak zmienieni, że tego chaosu już nie będzie. On to uczyni swoją mocą, swoją potęgą. I to jest ostatni przystanek, jaki chcę zobaczyć. Przystanek panowania Jezusa. Przystanek panowania Boga. Przystanek, gdzie ja razem będę mógł w tym panowaniu uczestniczyć. Słuchajcie, warto jest czekać i doczekać tego momentu, kiedy to się spełni. Ci, którzy już odeszli, już coś z tego przeżywają, ale oni też czekają, razem z nami czekają na ten moment, kiedy Chrystus przyjdzie, żeby zapanować tutaj nad tą ziemią. Amen? Amen. Powstaniemy, będziemy się modlić. Alleluja. Ojcze niebieski, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że to Ty jesteś tym, który zapewnia, że nasze życie ma wartości, że nasze życie ma też takie, jest rządzone rzeczami, które są ważne i które są potrzebne i które są dobre. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dziękujemy Ci za to, że możemy na Tobie zupełnie polegać. My nie polegamy na jakimś miejscu tylko, ale polegamy na Tobie. Na tym, że Ty jesteś tym, który stanowi o naszym królestwie. Halleluja. To dlatego, że Ty panujesz i że Twoje panowanie objawia się w niebie. Dlatego to jest dobre miejsce. Ale Panie, my wierzymy w to, że mamy być z Tobą. Gdziekolwiek Ty będziesz, to mamy być z Tobą. I dlatego prosimy Ciebie o to, abyśmy byli wierni w tym oczekiwaniu na ten czas, kiedy to się objawi. I Panie, też dziękujemy Ci za to, że będziemy mogli przeżyć moc, która spowoduje, że nasze ciała zostaną zmienione i staniemy się zmartwychwstałymi, Twoimi ludźmi, Panie. Tymi, którzy należą do Ciebie i tymi, którzy razem z Tobą uczestniczą w panowaniu na tej ziemi, na tym niebie. Halleluja. Dzięki Ci, Panie, w imieniu Jezusa. Bądź wywyższony. Panie, Ty spraw, abyśmy tą nadzieją żyli. Abyśmy tą nadzieją byli tak ożywiani do tego, żeby całkowicie polegać na Tobie i całkowicie być oddani Tobie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.